czy wojna na Ukrainie dobiegnie końca. Donald Trump będzie rozmawiał z Władimirem Putinem. Padła konkretna pora rozmowy. W Macedonii Północnej po tragicznym pożarze w klubie muzycznym tłumy oddały hołd ofiarom. W Faktach również sprawdzaliśmy, co zwiastuje nową porę roku. Na razie jednak w całej Polsce ostrzeżenia przed przymrozkami. Będę rozmawiał z Władimirem Putinem we wtorek rano. To słowa Donalda Trumpa, który zapowiedział rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji. Prezydent USA podkreślił, że mimo uzgodnienia wielu elementów porozumienia, nadal wiele kwestii pozostaje otwartych. Trump wciąż jest zaniepokojony liczbą ofiar wojny. To będzie druga rozmowa obu przywódców od rozpoczęcia kadencji Trumpa, skupiona na zakończeniu konfliktu. Amerykański prezydent wspomniał także o dyskusjach na temat terytorium i elektrowni. Rozmowa we wtorek rano czasu Waszyngtonu. W Polsce 6 godzin do przodu. W Faktach pozostajemy za granicą i wracamy do tragicznych wydarzeń w Macedonii Północnej. Tysiące osób oddało w Skopie hołd 59 ofiarom pożaru w dyskotece w Koczani na wschodzie tego kraju. Mieszkańcy zapalili w centrum miasta znicze, złożyli kwiaty i podpisali księgę kondolencyjną. Następnie tłum żałobników obrzucił butelkami i jajkami siedzibę Urzędu Miejskiego oraz uszkodził lokal należący do właściciela klubu, w którym doszło do tragedii. Macedońskie władze poinformowały, że lokal, w którym doszło do pożaru, nie posiadał odpowiedniej licencji na działalność ani wymaganego prawem planu ewakuacyjnego czy innych środków bezpieczeństwa. Śledztwo mające ustalić przyczyny tragedii trwa.
Słuchacie Faktów w RMF FM.
Sąd w Opolu aresztował w poniedziałek na 3 miesiące 49-letniego obywatela Ukrainy, który w sobotni wieczór, prowadząc pod wpływem alkoholu, wjechał w stojącą przy przejściu dla pieszych kobietę z dwojgiem dzieci. Kobieta i towarzyszący jej 15-latek oraz 11-latka trafili do szpitala. Kierowcy, który w chwili wypadku miał 2 promile alkoholu, grozi do 12 lat więzienia. Teraz w Faktach istotne informacje dla kierowców w Wielkopolsce. Wznowiono pracę przy budowie trzeciego pasa na autostradzie A2 między węzłami Poznań-Krzesiny i Poznań-Wschód. W związku z tym drogowcy wprowadzili nową organizację ruchu. Jak teraz muszą poruszać się kierowcy? Ustalał to nasz poznański reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
Jadący w kierunku Warszawy mają do dyspozycji jeden pas ruchu na standardowej trasie w kierunku stolicy, a także jeden pas na przeciwległej jezdni i muszą niejako jechać pod prąd. Nie ma możliwości przejazdu pasem awaryjnym. Z kolei jadący w kierunku Świecka mogą przejechać dwoma pasami ruchu. Na lewym obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych, a pas awaryjny nie jest dostępny, przekazują drogowcy. W rejonie prac ustawiono znaki informujące o zmianach. Dobudowane do tej pory trzecie pasy autostrady nie są dostępne dla kierowców. Przejazd nimi będzie możliwy po zakończeniu całego remontu autostrady A2.
Za 2 dni początek wiosny astronomicznej. Widzicie już nową porę roku?
Już coraz bardziej. No fajnie, że wychodzi to słońce. Przyjemniej na uczelni możemy spędzać właśnie czas na dworze, więc tak.
Ale cały czas chłodno. Widzę pani w takim cieplejszym stroju.
Tak, ale no już wychodzi słońce, więc jest dobrze, jest fajnie.
Więcej wiosny czy zimy widzi pan dookoła?
Dzisiaj zimy, ale mam nadzieję, że jutro będzie lepiej.
Czego jeszcze brakuje, żeby była wiosna tak dookoła?
Plus 10 stopni.
Mówili naszemu reporterowi mieszkańcy Warszawy. Plus 10 stopni. Na razie brzmi to jak marzenie, bo na gorącą linię dostajemy od was zdjęcia z Podhala. Tam miejscami na termometrach nawet minus 17. Czas na rozmowę. Zaczynamy od cytatu. Nie ekscytujemy się sondażami, trzeba po prostu ciężko pracować. W ten sposób Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji i wicemarszałek Sejmu, skomentował wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego firmy badawczej Opinia 24. W badaniu dla RMF FM Sławomir Mentzen uzyskał trzeci wynik, ale przegrywa z Karolem Nawrockim o zaledwie 0,6%.
My się nie ekscytujemy sondażami, po prostu ciężko pracujemy w kampanii wyborczej i wiemy, że jest błąd sondażowy. Są pewne nastroje, to co jest najważniejsze
ale
dla nas.
Ale błąd dla was na korzyść, czy dla was na niekorzyść?
W każdym pomiarze. No, jeżeli popatrzymy na wszystkie sondaże razem, to ten rozrzut jest dość duży, on jest więcej niż kilkuprocentowy. I już było parę sondaży, które pokazały wręcz przewagę Sławomira Mentzena, ale jest bardzo wiele, które pokazują przewagę Karola Nawrockiego. Wniosek dla nas jest prosty. Trzeba ciężko pracować. Sławomir Mentzen ma ambitny plan objechania jako pierwszy polityk w Polsce wszystkich powiatów w trakcie kampanii wyborczej. Objechał już, z tego co się orientuje, ponad połowę. Ma setki spotkań za sobą. Pracuje bardzo ciężko. Wydaje mi się, że nikt wcześniej z taką determinacją nie pracował w kampanii wyborczej i chciałbym, żeby media relacjonowały jego kampanię z tą samą intensywnością co Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego czy innych ciężko pracujących kandydatów, jeśli tacy są.
Dobrze, ale pytanie, czy nie obawiacie się, że to jest spisek mediów? PiS mówi, to jest spisek mediów, próbują tutaj jakby pozbawić znaczenia naszego kandydata i pompują Sławomira Mentzena.
No to ja, panie redaktorze, powinien zapytać, czy media są w stanie w Polsce zawiązać spisek. Wydaje mi się, że rynek medialny w Polsce jest dosyć rozdrobniony.
Tak samo jak politycy.
Wydaje mi się, że tak, czyli że media są rozdrobnione i jednak wzajemnie ze sobą konkurują. Oczywiście bardziej chyba istotne jest, bo znacznie mniej niż redakcji w Polsce to mamy sondażowni i pytanie, czy ktoś trochę tymi sondażami nie manipuluje, dlatego my podchodzimy do sondaży bardzo ostrożnie, jeszcze raz chcę to podkreślić. Nie ekscytujemy się nimi. Mieliśmy już, przypomnę, dwa razy sytuację, że sondaże były lepsze niż wynik wyborczy. To było w 19 roku, kiedy sondaże dawały nam wejście do Europarlamentu, a następnego dnia po wyborach był zimny prysznic. Okazało się, że się nie udało. I w 23, gdzie sondaże były kilkunastoprocentowe, a wynik był mniej więcej 8%.
Wierzy pan w drugą turę, pierwszą turę?
Wierzę,
znaczy,
że,
w drugą turę,
wierzę, że jest możliwa.
Jest możliwa.
Wierzę, że jest
możliwa. Dowiedziecie ten wynik, bo
wierzę,
znowuż
że Sławomir Mentzen ma większe szanse wygrać z Rafałem Trzaskowskim niż Karol Nawrocki.
I drugie
bo jest naprawdę kandydatem niezależnym od PiS-u.
No to z pewnością. Te wyniki dowieziecie z powodu waszych wyborców, bo to jest drugi argument, który się pojawia. Już nie spisek mediów, tylko specyfika wyborców Konfederacji jest taka, że oni mówią, ale nie pójdą głosować.
Mam nadzieję, że to nieprawda. Natomiast jeżeli wynik miałby być rekordowy, to tych wyborców będzie mnóstwo nowych i tak naprawdę my dopiero w dniu wyborów przekonamy się, z jakich pokoleń są to ludzie. Przypomnijmy, że dotychczas
na Konfederację
dotychczas głosowali ludzie ze średniego pokolenia i z młodego, w mniejszym stopniu z pokolenia 50+. Natomiast żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba przekonać do siebie pokolenie 50+.
Macie pomysł na to?
No myślę, że Sławomir Mentzen go pokazuje w każdym dniu prowadzenia tej kampanii wyborczej.
Sławomir Mentzen działa na TikToku, działa w takich miejscach, w których 50-latkowie nie oglądają.
To dawno przestał być jego priorytet. Przede wszystkim postawił na komunikację bezpośrednią z ludźmi, odwiedzenie całej ogromnej liczby miast małych i średnich, na pokazanie wyborcom prawdziwego szacunku poprzez poświęcenie im swojego czasu, swojej pracy.
I ucieczki.
Te zdjęcia, że Sławomir Mentzen biegnie, to są zdjęcia, gdzie spieszy się na kolejne spotkanie i czasem ucieka przed ludźmi, którzy osaczają go, bo chcą zdjęcie. Ja sam tego doświadczałem.
Ale wygląda to tak, jak wygląda. To znaczy nie ma znaczenia, jakie są powody. Ważne, jak to wygląda. Pan wie, że żyjemy w kulturze obrazu.
Alternatywą jest tłum ochroniarzy odgradzający kandydata od ludzi.
My
tego nie chcemy. My tego nie chcemy. Chcemy, żeby nasz kandydat był dostępny dla ludzi. Natomiast wszystko ma swoje granice i nie da się zrobić w trakcie trwającej 2 miesiące kampanii zdjęć z 10 milionami ludzi. To jest fizycznie niemożliwe.
No ale to było super.
Tak bym w tej chwili ocenił zainteresowanie Sławomirem Mentzenem tam, gdzie on się pojawia.
Dobrze, pytanie kolejne. Barbara Skrzypek, świętej pamięci pani Barbara Skrzypek, jest, jak mówią politycy PiS-u, pierwszą ofiarą zaszczutą przez Bodnarowców, czy ofiarą, jak mówi druga strona, rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim?
Nie mam wiedzy na temat przyczyn śmierci pani Skrzypek. Wydaje mi się, że jej rodzina ani jej prawnicy nie podali też żadnych komunikatów, więc wolałbym kwestii śmierci nie komentować.
To kwestia przesłuchania.
W kwestii przesłuchania, no oczywiście nikt z nas nie był uczestnikiem, nie widział nagrania ani protokołu. Nie wiemy, co tam się dokładnie stało. Bardzo bym chciał, żeby wszystko było zgodnie z procedurami. Natomiast nawet jeżeli było zgodnie z procedurami, to nie podoba mi się jedna rzecz bardzo mocno, a mianowicie to, że prowadziła to jedna z najbardziej agresywnie antypisowskich i upolitycznych pań prokurator, która była też chyba wiceministrem, czy w każdym razie jest osobą...
Prokurator Ewa Wrzosek.
Tak, pani prokurator Ewa Wrzosek. To mi się nie podoba. Uważam, że na odcinek przesłuchiwania ludzi związanych z prezesem PiS-u nie powinien być rzucany człowiek, który jest znany z tego, że dyszy rządzą zemsty.
A jak się panu
PiS-u
podobało fakt, panie
instytucje państwowe nie mogą działać w ten sposób.
A dlaczego? No bo drugie
powinien
pytanie...
Powinien to dostać ktokolwiek inny.
Kolejne pytanie, które zadają politycy PiS-u i nie tylko, także dziennikarze jest takie. Dlaczego nie było reprezentanta pani Barbary Skrzypek? Za to było dwóch reprezentantów, dwóch dodatkowych jeszcze prawników. Jacek
Gibuła. Oskarżycieli posiłkowych.
Tak, oskarżycieli posiłkowych i ktoś z kancelarii Romana Giertycha. No możemy założyć, że również ci dwaj przedstawiciele miłością do prezesa PiS-u nie dyszą.
możemy tak założyć. No podobno procedura karna pozwala na takie decyzje.
Pozwala, ale nie wymusza. To znaczy, to nie było tak, że jej reprezentanta musiało nie być. Mogli się zgodzić. To była czysta, niektórzy mówią, czysta złośliwość.
Nie sądzę, że złośliwość. To znaczy, tłumaczenie wszystkiego złośliwością jest moim zdaniem niezasadne. Mogła to być po prostu strategia prowadzenia przesłuchania przez panią prokurator. Wiadomo, że mogła
strategia
zakładać...
Strategia dyszącej niechęcią pani prokurator.
Mogła zakładać, że więcej udaje się wyciągnąć, kiedy przesłuchiwana nie będzie miała obok siebie wykwalifikowanego prawnika.
No tak, ale człowiek ma prawo do pomocy prawniczej. To jest jedno z fundamentalnych praw człowieka.
I tu jest pytanie, czy ta procedura karna prawidłowo to prawo gwarantuje, dlatego że w tej chwili jest tak, że prokurator może tego obrońcę dopuścić, ale nie musi. Przypomnijmy, że mówimy o świadku, a nie oskarżonym. Przy czym, jeśli się nie mylę, tutaj pewnie prawnicy powinni ten temat komentować, świadek w toku postępowania też może mieć postawione
zarzut. Może mieć postawione zarzut, ale tutaj nie było o tym mowy. I na koniec jeszcze pytanie dotyczące przecieków medialnych. Wygląda na to, że niektóre media dostały pełen wgląd w dokumentację, która powinna być tajna.
O jaki pan redaktor mówi dokumentacji z tego
No mówimy z tego przesłuchania. Znaczy, no już usłyszeliśmy, co pani Skrzypek powiedziała, co zeznawała. No, wydawać
znaczy,
by się
robienie
mogło,
przecieków
że to jest...
z prokuratury, to mam wrażenie, że jest stały modus operandi, niezależnie kto rządzi, kto zapowiada, że prokuraturę naprawi, czy odpolityczni, to i tak media dostają przecieki z postępowań prokuratorskich. Tak było z zarządu PiS, tak było z zarządu Platformy. Dlatego tworzymy alternatywę dla obu tych partii i uważamy, że obie się nie sprawdziły.
Kropkę musimy postawić. Żegnamy się z ruszami Radia RMF.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube. Tam zapraszamy. Tam będą pytania od słuchaczy. A ja przypomnę, naszym gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Panie marszałku,
dzień
no to
dobry,
pytanie od
jeszcze.
Słuchaczy. Proszę wylosować od razu może dwie koperty, także też z głębi, jak Marysia.
Łatwiejsze leżały na wierzchu?
Nie wiem, to już pan musi sam ocenić, które były łatwe, które były
ale
trudne.
Ale piękne koperty redakcja przygotowała.
Prawdę, żółte, piękne koperty, mamy takie jak kurczaczki świąteczne, zbliża się Wielkanoc, powoli się zbliża, jeszcze mamy Wielki Post, ale się zbliża.
Jestem gotowy do przeczytania
proszę
pierwszego
bardzo.
Czytania. Jeśli Mentzen przegra, to czy to będzie koniec lub rozłam w Konfederacji. Pierwsze rozbiory z udziałem pana Brauna i Korwin-Mikke już chyba widać. Robert Poznań. Po pierwsze, to wybory prezydenckie to takie wybory, których ja sądzę, że mając w tej chwili tak dobre sondaże, nie da się przegrać, chcę w to wierzyć.
No, rozumiem, że trzecie miejsce na pudle to jest dla was też wygrana, szczególnie, że kolejni kandydaci, nawet z sondaży, to wynika, są daleko, daleko w tyle.
Pytanie, czy uda się wygrać. Wejście do drugiej tury byłoby ogromnym sukcesem i rywalizowanie o zwycięstwo i reprezentowanie wszystkich Polaków chcących głosować na kandydata opozycji.
Ale rozumiem, że pytanie dotyczy też tego, czy czujecie
Nie chciałbym spekulować na temat wyników, to nie moja rola. Natomiast pytanie jest o rozłam. Zresztą tego rozłamu nie będzie, pracujemy ze sobą. Jesteśmy świeżo po kongresie.
Czy rozłam już był, bo usunęliście...
Nie, to ja bym nie nazwał tego rozłamem. No, ale okej, każdy ma prawo,
Polski,
każdy ma prawo do
już swoich... nie jest w Konfederacji.
Każdy ma prawo do określenia, do swojej oceny, natomiast po prostu pracujemy dalej, rozwijamy projekt Konfederacja i tak będzie, niezależnie od wyniku.
Po zwycięstwie w wyborach prezydenckich zdecydują głosy pokolenia 50+. Tak uważa Krzysztof Bosak. Całej rozmowy z posłem Konfederacji możecie posłuchać na naszej stronie rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.